Panie, otwieramy nasze serca i wiemy, że Ty masz dla nas dobre rzeczy. Jesteś dobrym ojcem, dobrym tatą i przygotowałeś dla nas dobre rzeczy na dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci za Twoją pracę w nas i przez nas. Dziękujemy Ci, że Twoje królestwo przychodzi w chwale. Amen. Amen. Dobrze, więc dzisiaj chciałbem kontynuować temat sprzed tygodnia. Można nagrywać, tak? Mam nadzieję, że się nagrywa, że nikt nie zaspał i włączone są dyktafony wszystkie. Chciałbym kontynuować temat na temat dyscypliny chrześcijańskiej, który zacząłem tydzień temu w pozytywnym podejściu. I wiecie, zanim zacznę wersety czytać, chcę dwa przypomnieć z poprzedniego tygodnia, to chciałbym jeszcze zrobić taką uwagę. Tych, którzy nie było, no to niech żałują, że nie byli. Muszą sobie to przesłuchać, bo ja byłem bardzo zbudowany tym słowem, które głosiłem. I to było naprawdę dobre. Natomiast chciałbym, więc jeszcze wrócę do dwóch wersetów, natomiast chciałbym zrobić taki wstęp. Wiecie, bo słowo dyscyplina powoduje, że nam po prostu coś na plecach cierpnie. Mam nadzieję, że tydzień temu wam nic nie cierpło, bo tak to przedstawiłem, żeby właśnie nie cierpło. Specjalnie tak zrobiłem. I to nie dlatego, żeby temat uczynić jakimś lekkim i bardziej strawnym, ale dlatego, że uważam, że temat dyscypliny chrześcijańskiej musi być tematem pozytywnym, jeżeli jakikolwiek ma owoc wydać w naszym życiu. I miałem taką ilustrację. Miałem ilustrację galery, na której władca niewolników tresuje wioślarzy, żeby nabrali mięśni i nauczyli się wiosłować tymi wiosłami i drze się na nich i mówi, że jak się teraz w czasie treningu nie nauczycie, to jak dojdzie do walki morskiej, to po prostu staranują nas i wszyscy razem z tą łajbą pójdziecie na dno. I oni tam siedzą pod tym pokładem, przykuci kajdanami, przez lata nie wychodzą, mają odsiedziny czy odleżyny na skórze, dostają michę raz dziennie, słońca nie widzą, czują własny smród i trenują, bo pewnego dnia nadejdzie bitwa morska i możecie zginąć. Miałem taki jeden obraz, jak wam się podoba, czy chcielibyście w ten sposób być doprowadzeni do kondycji poprzez tego rodzaju dyscyplinę? No właśnie, tak, ktoś by chciał. Powodzenia, ognia, okej. Okay. Ktoś ma chyba bardzo złą żonę. Chce uciec na galerę i uważa, że tam będzie lżej. Dobra, to taki, to suchar. Jest pierwszy suchar, jest. Dobrze. I miałem drugi obraz. Drugi obraz, miałem obraz takiego trenera sportowego, który małych chłopców uczy, nie wiem, judo, obserwowałem takiego trenera, czy piłki nożnej. I to jest facet, który jest po prostu cały czas uśmiechnięty dla tych dzieciaków. Wkręca ich. Oczywiście każe im co jakiś czas parę pompek zrobić. Coś, wiesz, coś po prostu tam przekroczyć siebie trochę w swoim zmęczeniu. Ale cały czas obserwuje ich i wie, ile z każdy tych dzieciaczków jest w stanie unieść. W związku z tym temu mówi teraz odpocznij, ty idź się napij, ty się umyj, ten się zrani, to go opatruje sam jako pierwszy. Tak? I wie, jak to poprowadzić, żeby ta dzieciarnia nie straciła radości grania na przykład w piłę, tylko żeby się rozwinęła i była coraz lepsza. I wiesz, i to są dwa zupełnie jakieś przeciwstawne obrazy, chociaż obydwa pokazują, w jaki sposób można doprowadzić człowieka do dyscypliny i do tężyzny fizycznej. I teraz wiesz, w chrześcijaństwie też te dwa rodzaje obrazów funkcjonują. Pozytywny i negatywny. I religia będzie zawsze nam narzucała ten taki negatywny. Że Bóg sędzia, jego gniew i w ogóle bierz się do roboty, masz ślaku. I to jest w ogóle obrzydliwe, że robisz takie rzeczy, jak robisz. I drugi obraz, który jest obrazem miłującego ojca, który wie, ile możemy. Wie, ile dzisiaj jesteśmy w stanie. I On bierze nas na tym poziomie, którym dzisiaj jesteśmy, z naszymi poranieniami, frustracjami, pogubieniami, niekumaniem rzeczy. I mówi do nas, tyle lat już masz i jeszcze nie połapałeś się. Albo coś w tym rodzaju, albo weź się do kupy, weź się w garść. Tak nasz ojciec nigdy nie powie. Tylko w tym miejscu, w którym jesteśmy, On powie, a teraz kroczek dalej. Jeden mały kroczek. Wiecie, kiedy ja spotykam się z ludźmi i udzielam jakichkolwiek rad duszpasterskich, rozmawiam, to powiem wam, czasami, nie chcę was straszyć, bo może nikt nie będzie chciał zostać pastorem, ale wielokrotnie mnie to przerastało, jakie słyszałem teksty i sytuacje, jakie ludzie mają w życiu. Wiele razy mi się nogi gięły. Może też dlatego często, bo sam takich rzeczy nie przeszedłem. I po prostu nie wiedziałem, jak się do tego odnieść. Nie miałem własnego świadectwa na temat przejścia takiej próby. I wiecie, co robiłem w takiej sytuacji? Za każdym razem modliłem się do Ducha Świętego, jak miałem takie rozmowy, i starałem się sprzedać jedną dobrą myśl, która dotrze do serca tej osoby, która przyszła z problemem, z rozkołatanym sercem, żeby ta osoba mogła chwycić się tej jednej dobrej myśli, tego jednej dobrego słowa, zdania, słowa Bożego, wersetu, przykładu, jakiejś ilustracji, mogła chwycić to i powiedzieć: kurde, dobra, spróbuję. I wiesz, nie tak bardzo mnie interesowało, żeby podzielić się całą wiedzą na temat tego problemu, przez które ta osoba przechodzi, tylko żeby wziąć i powiedzieć: słuchaj, jedna rzecz, pyknijmy ją do przodu. Wiecie, i teraz się okazuje, że w tych przypadkach, kiedy roztaczałem całą swoją wiedzę z 20 lat duszpasterstwa, rozmawiając z człowiekiem i po prostu robiąc mu wykłady i moralizując i trochę poprawiając i trochę jeszcze tam wytykając, jakby sam miał mało powytykane już, to nigdy nie przynosiło takiego owocu, jak wtedy, kiedy nawet za dużo nie powiedziałem, ale chociaż Duch Święty dał mi jedną dobrą ilustrację, która tę osobę zachęciła. I dokładnie tak samo z nami działa, tak jak wasz pastor, tak samo nasz Ojciec w niebie. znaczy odwrotnie oczywiście, tak? Bóg taki jest. Chce do ciebie przekazać w miejscu, w którym jesteś, słowo. Chce dotrzeć do twojego serca, bo wie, że tam jest siła, żebyś mógł wyruszyć dalej. Tak? Więc nie po prostu przykazania, nakazy, zakazy, poniżanie się, straszenie jak na galerach, tylko wręcz przeciwnie. Krok wstecz, reset, oddech, spojrzenie z nowej perspektywy, pośmianie się z siebie i innych. Naprawdę, gdzie ciężki tydzień mieliście. Okej, i wtedy wyruszyli. I w związku z tym przygotowałem. Halo, jesteście gotowi? Tam za mikserami? W związku z tym, nie przed mikserami, za mikserami. W związku z tym chciałem wam puścić jeden kawałek zachęcający, ponieważ on, dostałem go tydzień temu po kazaniu zaraz od Janka. Jeden teledysk. Nie wiem, czy za cicho nie było. Bo ja tu właśnie za kolumnami jakiś gniotów wyłączył i tak się czułem, tak właśnie mało mi brzuch pasowało. Dobrze, okej. Okay. Wiecie, i także w dyscyplinie, wiesz, że w dyscyplinie, po prostu w naszym podejściu do dyscypliny, do przemiany, do wzrostu, jest właśnie bardzo potrzebne to, co dzieje się z naszym sercem, zanim to, co dzieje się z naszym grafikiem i planem. Jeżeli w sercu nie masz po prostu płomienia, nie masz ognia, to masz inny ogień. I to jest ogień grzechu, namiętności, pragnień, pożądliwości. I tego ognia, który jest z tego ciała, z tego nieprzemienionego ciała, starego człowieka, nie jesteśmy w stanie pokonać poprzez poukładane myśli nowego człowieka. Potrzebujemy ognia nowego człowieka. Ognia ducha, żeby pokonać i wejść dalej i pójść wyżej.
Amen.
Dobrze, miałem ilustrację do tego kazania jeszcze tydzień temu, tylko tydzień temu nie przedstawiłem tego, nie zdążyłem, a mianowicie podróży, która zmierza do zdobycia góry, do zdobycia szczytu. I kto z was chodził po górach, to wiecie, jak to jest. Jak mała góra, to w ogóle bez przygotowania. Jak większa, to trzeba troszeczkę mieć zaparcia. A jeżeli się okazało, że wybraliśmy się w klapkach na rysy, to może się okazać, że trzeba będzie po prostu zawrócić. I mimo, że po prostu na początku drogi wydaje się, że w ogóle pikuś, damy radę i będzie wszystko dobrze. I teraz wiecie, kiedy podchodzimy po tą górę, to w pewnym momencie przechodzimy różnego rodzaju kryzysy. Tlenu zaczyna być coraz mniej. Nie trenowaliśmy w takim klimacie, tak? W rozrzedzonym powietrzu. Dlatego sportowcy, ci, którzy się wspinają, albo sportowcy, którzy grają w piłkę, lubią jeździć na tereny, gdzie jest rozrzedzone powietrze, żeby trenować, żeby po prostu wzbudzić większą, żeby podnieść kondycję. Widziałem też niedawno, ktoś wrzucił taki, też taki jakiś filmik o ludziach, którzy trenują w takich maskach, które ograniczają dopływ tlenu dla zwiększenia kondycji. Lepiej wtedy krew po prostu zaczyna być ćwiczona i wtedy w momencie, kiedy już są w zawodach, kiedy występują, zdejmują tą maskę, wtedy mają większy dopływ powietrza, ale też większą kondycję serca i całej odporności tlenowej. I teraz wiecie, bardzo podobnie to jest w naszym duchowym życiu, że my nie jesteśmy w stanie wejść wyżej niż to miejsce, do którego dzisiaj jesteśmy wyposażeni i przygotowani. O tym jest mowa w duchowej dyscyplinie. Zawsze wchodzimy troszeczkę wyżej niż to, co potrafiliśmy wcześniej zrobić, to co przećwiczyliśmy. No i teraz, w tej drodze pod górę może wydarzyć się coś takiego, że chcemy zatrzymać się i zawrócić do schroniska. Po prostu idziemy i mówimy, nie, to jest maks moich możliwości, ci, którzy chcą, niech idą dalej, rozdzielamy się, ja wracam do schroniska. Ale wiesz, jest jeden taki myk, mianowicie taki, że jeżeli chcesz zdobyć tą górę, to będziesz musiał, jeżeli wrócisz do schroniska, z powrotem ten sam etap zrobić jeszcze raz. I ile razy byś zawracał, to ta ścieżka będzie ponownie, będziesz zmuszony do pokonania jej do tego punktu, z którego zawróciłeś. Więc, kiedy spotyka cię kryzys, na drodze twojego duchowego wzrostu, twojej kondycji duchowej, ćwiczenia się w dyscyplinie, to w tym momencie, kiedy chcesz zawracać, to jest kluczowy moment twojego życia. Bo oczywiście Bóg jest pełen miłości i On ciebie spokojnie, zejdź tam do stawu gąsienicowego, do murowańca, zejdź, prześpij się, odpocznij, jutro spróbujesz drugi raz. Nie potępiam cię, nie trzeba wszystkich gór zdobyć dzisiaj. Bóg jest dobry. I zawsze będzie miał dobre myśli o nas. Ale my musimy zdawać sobie sprawę z pewnej prawdy, że droga, która jest przed nami do przebycia, czy to w górę, czy w dół, czy w przód, jeżeli po prostu zawracamy z niej, to będziemy musieli jeszcze raz ją pokonywać. Będziemy musieli jeszcze raz z powrotem dojść do tego momentu. Więc może warto w tym momencie kryzysu, który przechodzisz, lepiej jest nie podejmować decyzję o zawracaniu, ale może lepiej jest podjąć decyzję o poczekaniu w tym miejscu, do którego doszedłem. Odpoczynku, zjedzeniu, może małej drzemce, może po prostu jakimś resecie, może gdzieś znaleźć pod jakimś drzewem, w jakiejś jaskini, znaleźć sobie po prostu miejsce odpoczynku, przekimać się tam, nabrać nowej perspektywy, przemyśleć tą trasę, którą się przeszło, napić się i wtedy pójść dalej w górę. Niestety, większość chrześcijan w momencie kryzysu w swojej duchowej drodze z Bogiem, to co robią, to w tym momencie postanawiają zejść na dół. Postanawiają pójść z powrotem do miejsca, gdzie kiedyś zaczynali. Ja przez pierwsze lata mojego chrześcijańskiego życia, kiedy jeszcze byłem katolikiem, to wyglądało to w ten sposób, że jak już nagrzeszyłem i jak już miałem siebie dosyć, to właśnie robiłem sobie taki reset na zasadzie zejścia na sam dół. I wtedy mówię, teraz już się nie nadaje do tego życia z Bogiem. To było przed chrztem, przez pierwsze 3 lata po nawróceniu. Wtedy mówiłem, teraz ja już po prostu się nie nadaję. Teraz po prostu idę do kina na głupi, durny film i z kumplami posiedzę i będę robił głupie rzeczy i nikt mi tego nie zabroni, bo za każdy grzech jest śmierć, a ja już tych grzechów mam 100, to jeszcze te 20 dołożę, to w ogóle nie zmienia mojego położenia, mam to wszystko w nosie, 2 grzechy w tą czy w tą, jestem dziad, drań i koniec. Wtedy moja żona bardzo mi się, wtedy jeszcze moja narzeczona, bardzo się dziwiła mojemu postępowaniu. Bo ona mówiła, że jak ona zgrzeszy, to ona wyznaje Bogu grzechy swoje, od razu nabiera pozytywnego podejścia. Ja siedziałem jak ten galernik tam pod tym drewnianym dachem. I mówiłem, zdachnę. A ona była właśnie tą po prostu piłkarką młodą, która naklejała plasterek i mówiła, nic się nie stało. I dziwiła się z mojego postępowania. Wiesz, ja ciebie zachęcam, cokolwiek by się wydarzyło koszmarnego w twoim życiu i chęć jest, żeby zawrócić, to lepiej pozostań w tym miejscu, w którym jesteś, a nie rób sobie zejścia na dół, bo będziesz musiał jeszcze raz tą drogę z powrotem pokonać po raz kolejny. Lepiej się zatrzymać, pomyśleć, pomodlić, poszukać Bożej interwencji, Bożej rady w tym miejscu, w którym jesteś i później wyruszyć dopiero w górę. I tu jest taki fragment w liście do Kolosan. On mówi o tym, że jeżeli jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem, to mamy szukać tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Wiesz, i to w tej drodze pod górę, w tej dyscyplinie z Bogiem, jest o tyle ważne, że jeżeli będziemy zawsze mieli oczy zwrócone na cel, do którego zdążamy, to nie będziemy myśleli o tym, żeby zawracać do tego miejsca, z którego wyszliśmy. Dochodzisz do jakiegoś miejsca, masz kryzys, ale nie przestajesz patrzeć w to miejsce, do którego masz zamiar dotrzeć. I wtedy najwyżej, co się może stać, to to, że na jakiś czas się zatrzymasz, żeby wzmocnić się, żeby przyszła Boża pomoc, żeby otrzymać Bożą interwencję, zmienić swoje myślenie, zrewidować coś, może nawrócić się, ale nie będzie to regres w postaci pójścia na dół. I Słowo Boże mówi, że w tym momencie, kiedy jesteśmy wzbudzeni, mamy szukać tego, co w górze, mamy zawsze kierować się do tego miejsca, które jest naszą metą, to w tym momencie jest powiedziane, że kiedy tam jesteśmy, to mamy myśleć o tym, co w górze, szukać tego, co w górze i po drugie myśleć o tym, co jest w górze. I tak jak mówiłem tydzień temu, absolutnie kluczowe dla tego, dla naszej dyscypliny jest nasze myślenie. Co się rodzi w naszych myślach? Kiedy w naszych myślach rodzą się rzeczy straszne, wizje przegranej, porażki, doła, że to donikąd nie zmierza, braku sensu, to jesteśmy wręcz spychani, żeby zawrócić. Więc powinniśmy zatrzymać się i wpuścić Boga do naszych głów, żeby On mógł nam powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i co się dzieje. Powinniśmy odpocząć w tym miejscu, w którym jesteśmy, a nie zawracać i mamy myśleć o tym, co w górze. Za chwilę dojdziemy do takiego wersetu, który mówi dokładnie o tym, co jest tą treścią ma być tego myślenia, ale nie o tym mamy myśleć, co na ziemi. Umarliście bowiem i życie wasze jest ukryte wraz z Mesjaszem w Bogu. I później przeskakujemy do 5 wersetu, jest powiedziane, umartwiajcie w innych tłumaczeniach, czyńcie martwymi, zadajcie śmierć wtedy, umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. I są te ognie duszy, o których wam mówiłem. Więc znajdujesz się w tym miejscu, chcesz przegrać i powiem ci, to jest czas na to, żeby ponieść kolejną śmierć, ale nie zawrócić. Żeby kolejna rzecz obumarła w naszym życiu, ale nie żeby zawrócić. I teraz wiecie, tu jest cała lista różnych rzeczy. Wszystkie one są w ogóle bardzo piękne. One są tak jak ta muzyka, której słuchaliśmy. Bo to jest po prostu, to są same grube rzeczy. Przeteczeństwo, czyli rozwiązłość, cudzołóstwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość. Są wszystko takie soczyste rzeczy, które zasilają duszę starego człowieka. Dlatego powiedziałem, że nie można jednego ognia pokonać poukładaną jakąś myślą czy dekalogiem. Musi przyjść inny rodzaj ognia. Natomiast ostatnia rzecz, która tu jest powiedziana, to jest ona jest nazwana bałwochwalstwem. Wiecie, i chciałem powiedzieć, od tego może zacząć to słowo całe. Ponieważ bałwochwalstwo to jest to, co jest powiedziane w pierwszych dwóch przykazaniach w dekalogu. Nie będziesz miał bogów innych przede mną i drugi nie będziesz czynił podobizny, tak? To jest bałwochwalstwo. Powiem wam, największa rzecz, jaką mamy do pokonania w momencie, kiedy stajemy na progu takiej myśli zawrócić czy iść dalej w górę, to jest właśnie bałwochwalstwo. Ponieważ w tych momentach najmocniej skupiamy się na sobie. Skupiamy się na tym, jak mnie inni widzą, jak ja siebie widzę, co będzie, gdy zawrócę, co pomyślą o sobie, o mnie inni, a może co inni pomyślą, jak nie dojdę do góry. I to jest bałwochwalstwo, które mieszka w sercach na nasz temat. To jest pycha, która poprzedza wszystkie inne grzechy w naszym życiu. Gdybyśmy w tych momentach kryzysu tylko nie byli bałwochwalcami i tylko nie myśleli o sobie jako o jądrze życia, istocie życia, to moglibyśmy iść dalej. Ale my się zatrzymujemy i my w momencie kryzysu rozważamy sens swojego istnienia, co osiągnęliśmy, co po sobie pozostawimy. Wiecie, i to jest fajne, bo mogę to słowo głosić z perspektywy mojego doświadczenia. Tu nie muszę wymyślać jakichś ilustracji i szukać za bardzo Ducha Świętego, bo to są miejsca moich porażek i mojego zawracania w moim życiu. Ja, kiedy mamy problem w relacjach z moją małżonką w małżeństwie, to pierwsze pytanie, jakie zadaję, jakie jest zawsze? Wiesz, no właśnie. Czy ty mnie kochasz? Kiedyś Iza próbowała odpowiadać na pytanie, przez lata. Ale w ostatnich latach już nie odpowiada. Teraz inne odpowiedzi udziela. Pogięło cię. Tam jest młotek. Idź, weź se go strzel. Rozpędź się, tu jest ściana, możesz w nią przyłożyć. To ja słyszę, co ty mówisz, nawet jak nie mówisz. I wiecie, i to są super odpowiedzi. Dlaczego? Bo to pytanie, czy ty mnie jeszcze kochasz, jest kompletnie pozbawione sensu. To jest właśnie pytanie bałwochwalcy, to jest pytanie człowieka napełnionego wielkim deficytem miłości własnej, który potrzebuje, żeby ktoś przyszedł i powiedział po prostu tak, niuńku, kochają cię, ludzie cię kochają. Nieprawda, co ci diabeł mówi, proszę. Nieprawda. Wiecie, ale kluczem do zwycięstwa nie jest pocieszenie w momencie upadku, tylko jest śmierć. Czyńcie martwymi, zadajcie śmierć. Nie umartwiajcie, nie dręczcie swoich pożądliwości. Nie dostaniesz dzisiaj, dopiero jutro. Nie, tylko uśmiercenie, tak? To jest rozwiązanie. Więc w momencie, kiedy ja jestem w tym miejscu tej miłości własnej, ustawienia siebie w centrum wszechświata i tego bólu bycia Bogiem, któremu się nie udało, to w tym momencie jedyne wyjście to jest śmierć. To jest powiedzenie sobie, ale jestem martwy w Jezusie, a życie, które jest we mnie, jest życiem w wierze w Syna Bożego. Umarliśmy bowiem, a życie moje jest ukryte w Mesjaszu. I wtedy ja nie myślę o tym, czy ktoś mnie kocha. Tak, ja myślę o tym, że Bóg mnie kocha, że w Nim umarłem, a teraz jest moje zadanie, które ja mam wykonać. I zadaję śmierć tym pożądliwościom, które są we mnie. Rozpoczynając od bałwochwalstwa, rozpoczynając od miejsca miłości własnej. Oczywiście ja nie mówię teraz o sytuacjach takich skrajnych, o charakterze psychicznym, depresyjnym, bo wtedy naprawdę czasami ciężko jest się wydobyć po prostu z takiej rzeczy i wtedy jest potrzebny drugi człowiek, interwencja Boża. Nie mówię o czymś takim. Ale mówię o zwyczajnych dołach teraz, które dopadają was, młodzi ludzie. O takich prostych rzeczach, które często są zakorzenione w tym, że my jesteśmy po prostu bałwochwalcami. Coś nie zostało uśmiercone. To, co Luther nazywał grzech, który jest przed grzechem. Przed każdym grzechem jest inny grzech, ważniejszy grzech. I często tym grzechem jest właśnie miłość własna, bałwochwalstwo, szukanie czci, szukanie chwały. Ono nas dopędza do tego, żeby później inne grzechy płonęły w naszym życiu. Więc zatrzymaj się w tym miejscu, w którym jesteś. Nie zawracaj, ale uśmierć to, co fika na tym etapie, w którym jesteś. Bo Bóg chce ciebie poprowadzić dalej i wyżej. Panie Jezu, pomóż mi dzisiaj. Naprawdę, nie wychodzi mi dzisiaj. Spokojnie. To odczucie, że mi nie wychodzi, też jest grzechem. To też jest bałwochwalstwo. Bo każdy z nas chciałby, żeby nam wyszło. Żeby cokolwiek robili, żeby po prostu było galanto. Więc ja też to swoje uświęcenie przeżywam z wami. I wy ze mną. Dobrze. To było tydzień temu. Zaliczajcie siebie. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. To, co myślisz o sobie, to sprawia, że możesz iść dalej. Tak? I drugi fragment też. Zwleczcie siebie, zdejmijcie siebie, odnówcie się w duchu umysłu waszego, czyli w samym jądrze waszego myślenia. Co o sobie myślicie? I teraz o miłości Bożej. Jezus mówi do Żydów. Ewangelia Jana 5,45. Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Pomyślmy o tym w aspekcie tego miejsca na zboczu góry, zawrócić czy pójść w górę. Jezus mówi, że ja nie będę nikogo z was oskarżał. Apostoł Paweł mówi, ja siebie nie sądzę, ja was nie sądzę. Jezus mówi, ja was nie sądzę. Co robi Ojciec i co robią Jezus z nami? Co oni z nami robią? Co oni do nas mówią? Oni nas kochają. Oni mówią do nas słowa miłości, zachęty, podniesienia. Mówią to, co dla nas zrobili. Mówią to, kim jesteśmy w Nim. Podnoszą nas. Zawsze, w jakimkolwiek położeniu jesteśmy, Jezus mówi, nie myślcie nawet, nie myślcie, że ja was oskarżam. To dotyczy naszego myślenia. Przemieniany w duchu umysłu swojego. Tych ziarem potępienia. Jezus mówi, nie myślcie, że ja was potępiam. Tak nie myślcie, tak nie wolno myśleć. To są złe myśli, że ja was oskarżam. Ale jednak my mówimy, ale my się źle czujemy. Wiecie, dlaczego się źle czujemy? Bo złożyliśmy naszą nadzieję w czymś. A w czym złożyliśmy naszą nadzieję? W prawie Mojżesza. Czyli złożyliśmy nadzieję w tym, że my już tacy nie jesteśmy. Że my jesteśmy lepsi. Że my potrafimy się zastosować do Biblii. My potrafimy się zastosować do Bożego Słowa. My byliśmy na konferencji Avengers. Albo jacyś inni niepokonani i niezwyciężeni. I my tam wyszliśmy do modlitwy. I my teraz już wygramy. Bo my wiemy, jak należy żyć. Bo my mamy swojego Mojżesza. Wiecie, czy Jezus miał coś przeciwko Mojżeszowi? Nie. Nic nie miał, kompletnie. Ponieważ Mojżesz go poprzedzał i był typem Chrystusa. Ale problem jest w tym, że my złożyliśmy nadzieję nie w tym, w czym mamy składać nadzieję. W uczynkach, w naszych własnych możliwościach, w obietnicach, które sobie sami złożyliśmy i później stoisz na tej górce i mówisz, co ja teraz mam zrobić po prostu? I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić po prostu? Obiecałem, że fotkę przyślę ze szczytu. I co ja teraz mam zrobić? Byłem w szkole biblijnej, pojechaliśmy, ogłosiliśmy całemu zborowi i połowie świata, że po prostu my po prostu teraz pojedziemy do szkoły i wrócimy, jak wrócimy ze szkoły biblijnej, to będziemy mężami bożymi i kraj będzie zmieniony. I pojechaliśmy i po miesiącu nie było jedzenia i wszystko się waliło. I mnie tylko taka jedna myśl trzymała, że po prostu ja nie mogę. A myśli były, ale będzie jeszcze gorzej, bo ty z własnej woli tam nie wrócisz. Ciebie deportują. Ciebie policja wsadzi na prom, bo ty nie masz wizy, masz tylko 3 miesiące. Tam cię wysadzą, ty będziesz musiał do kogoś zadzwonić z portu, albo nie wiem jak to zrobić, na czyjś koszt, wtedy się jeszcze na koszt dzwoniło abonenta. Będziesz musiał zadzwonić, będzie ktoś musiał przyjechać po ciebie, to będzie jedna wielka porażka, zobaczysz co to będzie. I wszystko się trzęsło we mnie, że ta moja decyzja była błędna, że teraz tylko hańba mnie czeka i wstyd. Czyli co to było? To była nadzieja złożona nie w Bogu, tylko w moim własnym postanowieniu, w tym, co zdecydowałem się zrobić. Dlatego później był strach. Akurat w tym przypadku zatrzymaliśmy się na tym zboczu góry i zapowiedziała, dobra, to wracamy. Ja mówię, chwileczkę. Ale mówi, nie, bo jak tak nie przestaniesz gadać, to wracamy. Ja poszedłem się modlić i usłyszałem głos. Nie oskarżam cię. Nie myśl tak, że ja ciebie oskarżam. Ja usłyszałem głos, że po prostu, że to Bóg nas tam wysłał i to jest tylko taki etap i możemy go wytrzymać. Wróciłem i mówię, nie jedziemy. I strach odszedł. Ale to w tym momencie, zawrócić czy pójść w górę, bardzo dużo zależy od tego, o czym w danym momencie myślisz. Czy myślisz, że Bóg cię potępia? Nie, Bóg cię nie potępia. Sam siebie potępiasz. Przychodzisz do kościoła i mówisz, po prostu jestem dziad. Oni śpiewają, Jezu, jesteś święty, Boże, co ja robiłem w tym tygodniu? Gdzie ja jestem? Czy jestem godny w ogóle? Jak ja z ludźmi rozmawiam? W ogóle nic mi w życiu nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Jak w tej piosence. Po prostu stoisz po prostu... Czy myślisz, że Bóg ma cokolwiek z twoimi myślami wspólnego jako inicjator tych myśli? Czy to On tutaj w Duchu Świętym unosi się nad naszymi głowami i nam szepcze te słowa do uszu? Jak ty wyglądasz? Co ty ze sobą robisz? Pastor ci nie mówił tydzień temu, on ci już tyle razy mówił. Znowu będziesz słuchał tego kazania po raz kolejny. To nie Duch Święty mówi. To my, nasze własne myśli nas oskarżają, ponieważ nadzieję złożyliśmy w sobie samym i w przestrzeganiu. A tu trzeba się zatrzymać. Zatrzymać się i przycupnąć na chwilę na tym zboczu, w tym miejscu, w którym jesteśmy. I poprosić Ducha Świętego, żeby powiedział, co dalej? Jakie jest Twoje światło, Panie? W tym miejscu, w którym teraz jestem. Co Ty do mnie mówisz? Wy też macie taki pogłos dziwny? On mnie tu dręczy troszkę, tak. O, ja z Michał będzie dręczony. Dobrze, podzieliłem się moją dręką z Michałem. Więc przycupnąć na chwilę i po prostu zacząć szukać Boga i rozkminić tą sytuację, w której jestem. Każdy z nas ma takie miejsce w życiu, że mówi, że ja już nie dam rady dalej. Że to nie ma sensu. Każdy z nas ma takie coś. A jak ktoś jeszcze z was nie miał, to będzie miał. Wkrótce. Bo ucisk przychodzi ze względu na słowo, które jest głoszone, a nie ze względu na ciebie, żeby zabrać ci ziarno. Więc za chwilę będziesz miał. I każdy ma coś takiego. I mówi, to po prostu to jest bez sensu. To jest, gdzie ja jestem. I wtedy bardzo często ludzie podejmują złe decyzje, bo decyzje podjęte pod presją to są często złe decyzje. One są wymuszone. Często, tak jak powiedziałem, są wymuszone grzechem. Są wymuszone bałwochwalstwem. Są wymuszone chęcią szybkiego ocalenia własnej skóry. Wtedy próbujemy po prostu jakoś tak, po prostu szybko umyć ręce i się wywinąć z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Więc w czym złożyłeś nadzieję, to cię napędza. Jeżeli złożyłeś nadzieję w prawie, że będziesz go przestrzegał i będziesz w porządku, jeżeli złożyłeś w swoich własnych postanowieniach, w swojej własnej sile, co możesz, to ta nadzieja prowadzi cię w złe miejsce. Ona zaczyna ciebie oskarżać, że nie podołałeś. Ale jeżeli pokładasz nadzieję w Ojcu, który kocha i nie potępia, nie oskarża, to wtedy jest dla ciebie start z tego miejsca, w którym jesteś. I pewnego dnia dotrzesz do celu, ale musisz chwilę posiedzieć i po prostu nabrać sił, żeby móc wyruszyć dalej. I się nic nie dzieje, kiedy odpoczywasz. Się nic nie dzieje, kiedy nabierasz refleksji. Nie musisz wtedy myśleć, Boże, obserwują mnie, a ja tu siedzę. Boże, obserwują mnie, miałem biec, a ja tu siedzę. Ci, co cię obserwują, nie wiedzą, co się z tobą dzieje w tym momencie. Oni nie wiedzą, na jakim etapie jesteś. Oni nie mają prawa interweniować w twoje życie. Oni nie mają prawa cię oskarżać. Siedź tam tyle, ile potrzebujesz, ale nie zawracaj. Przytul się do taty, posil się i jak będzie czas, wstaniesz i pójdziesz dalej. Inni może będą myśleli, że już zamarzłeś na tym zboczu. Ale nie, tam się po prostu odbudowujesz. Dobrze, teraz spróbujmy jeszcze na chwilę zrobić tą listę z Filipian, bardzo znaną. Ona się zaczyna od słów, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jak to się stanie? Jak pokój Boży będzie strzegł naszych myśli i serc? Przez to, że nie będziemy się troszczyć i złożymy na Bogu to, co nas nęka. Wtedy przyjdzie pokój, wypełni nasze serca i nasze myśli. I teraz jest rada od apostoła Pawła. W takim razie, co mamy zrobić ze swoim myśleniem? Co mamy uważać na swój temat? Jak mamy myśleć? I tu jest właśnie ta cała lista, która się otwiera. I to jest to, co ja nazywam tym właśnie zatrzymaniem się na zboczu na chwilę, z resetem, posileniem się, napiciem się, żeby później móc wyruszyć w dalej, ale nie zawracaniem. I on tutaj wymienia listę. To jest 8 Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie i z podkreśleniem mówi tylko o tym. Tak? Czyli po prostu są myśli, które są dobre i są myśli, które są złe. I teraz nie mówię, wiecie, też żeby dobrze zrozumieć, bo czasami myślałem o tym wersecie w ten sposób, że to jest jakieś oderwanie od rzeczywistości, jakaś hiperoptymizm, że ja teraz będę musiał po prostu, nie wiem, popaść w jakiś po prostu dziwny stan umysłu, żeby myśleć tylko o tym, co dobre. Wiecie, nie chodzi o to, bo jeżeli doświadczamy czegoś złego, to zdrowie psychiczne polega na tym, że potrafimy to odczuć i potrafimy powiedzieć, że jest źle, tak? Więc nie chodzi o to, żeby na przykład cały świat, który tonie w bagnie albo coś złego się dzieje na świecie, żebyśmy my po prostu, nie wiem, zamykali nasze oczy i mówimy, nie dzieje się, nie uprowadzili tej kobiety po prostu, tam nie okradli, nie było tych wypadków. Nie chodzi po prostu o jakąś manipulację umysłem. Tu przede wszystkim chodzi o to, co my myślimy o swoim życiu i na temat swojego życia, swojego bytu, tak? W tym miejscu, w którym jesteśmy, ponieważ ta cała lista dotyczy i zaczyna się od trosk, czyli to, co przenika nasze myśli i nasze serca. Nie dotyczy oceny całego świata i całej rzeczywistości. Więc chodzi o to, co ty myślisz o sobie. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Inaczej, co jest prawdą. Dzisiaj tankowałem paliwo na stacji i rzut oka na tygodniki, na okładki. I taka miałem myśl, jak ja mam kupić którykolwiek z tych tygodników, jak już okładki i nagłówki są jedną wielką manipulacją, to co dopiero będzie, jak ja zacznę treści, które są tam ukryte, zczytać? Jak już z okładki wali po prostu i z tytułu wali manipulacja. I to nieważne, z której strony sceny politycznej jest tygodnik. Czy bardziej z lewej, czy z prawej, czy bardziej liberalny, czy w wędkarstwie, nieważne. Po prostu czujesz... Jako wędkarstwo, taka ryba. Wiesz, i teraz po prostu zacznij to czytać i gdzie cię to doprowadzi. Dlatego Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co prawdziwe. A jaka jest prawda? Czy ty mnie jeszcze kochasz? No, zastanów się. Zastanów się, czy cię jeszcze kocha. Zastanów się. Czy Bóg mnie jeszcze kocha? No, zastanówmy się. Poczekajmy chwilę. Chmurka, aż wiaterek chmurkę przewieje. Czy jest słońce na ziemi? Czy jeszcze kiedykolwiek ujrzę słońce? Już 3 dni nie widziałem. Sine niebo jest. Spokojnie, jeżeli od tego zależy całe twoje życie, to siedź, czekaj. Przyjdzie taki dzień wkrótce, że słońce ujrzysz. Bo ono jest. Ale jak usiądziesz spokojnie i przyjmiesz Bożą instrukcję, Bożą prawdę, myślcie o tym, co prawdziwe, to nawet nie musisz zauważyć tego słońca, ale dojdziesz do wniosku, że ono jest. I dopóki świat istnieje, nie ustaną siew i żniwo. Druga rzecz, myślcie tylko o tym, co szlachetne, co poczciwe, to, co przestrzega zasad, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, drogie, chwalebne, godne polecenia, co jest cnotą, może uchodzić za wzór, zaletę, co jest godne pochwały, zasługuje na uznanie, jest chwalebnym czynem. Tydzień temu mówiłem wam, że Jezus powiedział, że uczcie się ode mnie, moje jarzmo jest lekkie i miłe. To jest bezpośrednio związane z tym, co się dzieje z naszymi głowami, co się dzieje z naszymi myślami. Jesteś w jakimś miejscu i już możesz siebie ocenić, czy jesteś w dobrym miejscu, czy nie, ze względu na swoje myśli, które w danym momencie ci towarzyszą. Możesz oglądać świetny film i czuć się koszmarnie, a możesz oglądać beznadziejny film i czuć się świetnie. I to wszystko dzieje się nie w filmie, tylko w twojej głowie, z twoimi myślami. Jakie ty masz podejście do siebie? Co ty myślisz o swoim życiu w danym momencie? Możesz robić rzecz prostą i czuć się po prostu królem świata. Jak śpiewał taki stary, sprzed 40 prawie lat zespół Bank. Jestem królem świata. Pewien starzec do mnie rzekł. Siedział na śmietniku, a wyglądał tak jak w niebie. Taki był tytuł, taki był tekst. A możesz być po prostu, wiesz, źródłem zazdrości całego świata. Wszyscy mogą się zazdrościć, może być najbardziej nieszczęśliwym. A wszystko jest tutaj. Bo ty decydujesz o tym, w którą stronę idziesz swojego życia, w którą stronę idziesz ze swoimi myślami, co ty sobie wyobrażasz na temat siebie i na temat innych ludzi. Jeśli myślisz o drugim człowieku, to bądź po prostu, i to jest dla mnie też takie trudne tutaj, żeby wam coś doradzić, bo ja jednak wychowałem, a nie, może nie, może mogę coś doradzić, bo to jest tak, jak mówiłem tydzień temu, jestem tą mieszanką moich rodziców, wczoraj tydzień temu o tym trochę mówiłem. I moja mama zawsze była naiwna i pozytywnie nastawiona do ludzi, a tata zawsze doszukiwał się skazy. I myślę, że właśnie my powinniśmy być tak jak moja mama. Że kiedy spotykasz drugiego człowieka, to twoje myśli mogą być natychmiast zaśmiecone. Przez to, co ty myślisz, ta osoba nawet się nie musi odezwać. Albo może się odezwać. I to nie może mieć znaczenia. Czasami miałem taką sytuację, to taka bardzo, bardzo przykra, taka przykra sytuacja, chociaż nie zapowiadała się na przykrą, bo ktoś przyszedł i coś mi powiedział i ja myślałem, że ta osoba taki żart mówi. I się zacząłem śmiać. A ta osoba mówiła, że ty się tak krechoczesz. Naprawdę jesteś wredny. I ja po prostu się zatrzymałem i mówię, a to ona nie żartowała. Ale wtedy już wiedziałem, co mam zrobić, że muszę po prostu do widzenia i odszedłem. Przypomniałem sobie to, bo dzisiaj w nocy mi się ta osoba przyśniła. Przed kazaniem. Tylko już w taki zdrowy, leczący sposób, bo ta osoba szła za mną, za moimi plecami, mówiła złe rzeczy. I ja mówię, wiesz, ja tu wchodzę i zamknąłem tej osobie drzwi przed nocem na klucz. I poszedłem dalej. Jak się oddalałem od tych drzwi, słyszałem, że ta osoba stoi za drzwiami i tak jak szła za mną i nawijała mi za plecami, to dalej stoi przy tych drzwiach i nawija i wyobraża sobie, że ja stoję z drugiej strony i wszystko słyszę, ale ja już oddalałem się od tych drzwi. Ale wiesz, wracając do, może ta ilustracja dla kogoś ma jakieś znaczenie, ale w tym momencie, kiedy mówię o tym pozytywnym nastawieniu, to właśnie o tym mówię, że z tą akurat konkretnie osobą, ona myślałem po prostu, że ona sobie żartuje. Że to taki żarcik jest. Ludzie czasami sobie żartują. Niedawno koledze wysłałem zdjęcie swoje, bo mówię, dawno się nie widzieliśmy, jak się spotkamy, to żebyś miał zdjęcie. Wysłałem mu, a on mi od razu odpisał. No, uroda to nigdy nie była silna strona, twoja silna strona. Więc ja wiedziałem, że żartuję, tak? W tym przypadku też myślałem, a może nie żartuję. Ale wiesz, jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma to, czy ja się dobrze czuję. Czy ja się dobrze bawię w życiu. Jak ja patrzę na te sytuacje, które się wydarzają. Możesz spotkać najdziwniejszych ludzi i oni mogą cię przerażać, a mogą powodować twój uśmiech. Bo to jest wszystko kwestia, co się rozgrywa w twoich myślach. Możesz patrzeć na jakąś koszmarnie trudną sytuację. I dla ciebie to już będzie koniec, a dla drugiego to będzie radość do kombinowania. Ja na przykład zawsze jak znajduję się w nowym miejscu, to mam stres. Niektórzy ludzie mają stres, jak muszą ciągle być w tym samym. Ja mam odwrotnie. Mnie stresuje po prostu, jak jedziemy gdzieś w nowe miejsce. Na wiatrakach dopiero od 2-3 lat jest dobrze, jak tam dojeżdżam. Ale pierwsze kilka, 7 lat to po prostu zawsze jak przyjeżdżałem, to po prostu musiałem się aklimatyzować 2 dni. I tak chodziłem, zamykałem się w pokoju, słuchałem muzyki troszeczkę, tam z dziećmi gdzieś nad jezioro. I tak się mówię, ojejku, cały tydzień tutaj, o Boże, tyle się wydarzy. O Boże, nowe miejsce, nowe łóżko. I nie wiem, skąd to się brało, jakiś taki lęk. Dla mojej żony? Nigdy. No, przyjeżdżała, problemy się roją po prostu, rodzą, wylęgają, spadają, przypływają, wychodzą spod ziemi, na recepcji kipi na wiatrołapie. A żonatko... Jak wysokogórski po prostu kajakarz po prostu. Pod wodę, przewrotka na wodę. Przychodzi, mówi, Marek, ale jest afera! A ja już, o Boże, chyba obóz trzeba będzie zamknąć. Ona wybiega, mówi, ja mówię, no i co ty zrobisz? Nie wiem, co mam zrobić, wali się! Ja mówię, ja też nie wiem. Ona wybiega. Ja siedzę, martwię się. Wysyłam SMS-a do niej, bo ona gdzieś tam jest na drugim końcu. Jak rozwiązałaś to? Mówi, a ona co? To? A, to już godzinę temu rozwiązałam. A ja jeszcze przez godzinę siedziałem i się martwiłem. A ona to po prostu, ty, słuchaj, tu miałem taki pomysł, tu pogadałem z tą osobą, tu była. Ale to się wszystko tutaj rozgrywa. Jesteś na tym stoku i teraz pytanie, co dalej, tak? Możesz sobie usiąść tam, pomyśleć, ojcze, no ale naprawdę, to jest dobry cel był. To był dobry cel, prawda? Ojciec mówi, dobry cel. Co mam zrobić? A ci powie, o, tu idzie taki osiłek. Powiedz, żeby cię zaniósł. Ale jak to? No tak to. Dałem mu mięśnie, dałem mu siłę, dałem mu odwagę. Niech cię bierze ten święty Krzysztof na ramiona i niesie na górę. Krzysztof to przez rzekę przenosił, wiem, wiem. Znam tą legendę o świętym Krzysztofie. A wy nie znacie, to wam nie opowiem. Ale co? Ale wiesz, ale to po prostu wszystko się zaczyna od myślenia, tak? Bo jak myślisz sobie, nie dałem rady, nie wszedłem, ludzie są źli, jak sam nie wejdę, to nikt mnie tam nie zaniesie. A w ogóle, jak mnie ktoś zaniesie, to to się nie liczy. Wiesz, co się liczy, co się nie liczy. Czy jak zarobisz 100 tysięcy, to to się liczy, a jak dostaniesz, to to się nie liczy? Słuchaj, stary, jak dla ciebie to się nie liczy, to oddaj mi. Dla mnie się liczy to, co zarobię i to, co dostanę, tak samo. Ma taką samą wartość, tyle samo mogę za te 100 tysięcy kupić. Więc siedzisz na tym boczu góry, myśli cię eksplodują, a Duch Święty ci podpowiada. Ten cię może zanieść, ten ci może wziąć plecak, ten się podzieli z tobą kanapką. Tylko gdzie jesteś w momencie swojego myślenia? Jak o sobie myślisz? W sposób szlachetny, prawy, czysty? Czy myślisz o sobie jako po prostu o królu, o Bożym dziecku, o księżniczce? Gdzie mi takie przysłowie, tak? Korona ci z głowy nie spadnie. Tak się mówi, tak. Korona ci z głowy nie spadnie, jak to zrobisz. I ty czujesz, że ci spadła korona. I czujesz, że po prostu wszystko po prostu poszło w piach. A to wtedy trzeba tak jak na tym memie, wiesz. Poprawiasz koronkę i dalej w drogę. Tak jak berecik. Boże. Hebrajczyków. Ostatni werset na dzisiaj kończymy. Hebrajczyków 12:1-4. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, których nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wiecie, ten obłok świadków to są ci, którzy przeszli te rzeczy, które my przeszliśmy. Są ci, którzy już dzisiaj są z Panem. Ten obok świadków to nie są ludzie, którzy są obok, zazdroszczą nam, próbują nas wygryźć z czegoś, poniżają nas. To nie jest obok świadków. Obok świadków to są ci, którzy po prostu siedzą na trybunach, którzy siedzą na obłokach i którzy z góry mówią po prostu, dasz radę, i oni nam kibicują. I wiecie, i to jest ciekawe, że w sporcie właśnie ludzie mówią, że doping jest bardzo ważny. To jest ciekawe. Ja to zauważam, że jak biegam, to po prostu zawsze zauważam, że mam lepszy czas wśród zabudowań i tam, gdzie jest jakiś ruch uliczny. Bo to mi się mierzy, ja później to sprawdzam na mapie, gdzie biegłem szybciej, gdzie wolniej biegłem. I coś takiego jest, że jak biegnę i ludzie na mnie patrzą, jakoś tak... Nie wiem, samochody mi misają, ktoś w okna patrzy. Tylko wybiegam na pole, nikogo nie ma. Wtedy biegnę do celu. Nie zatrzymuj nóżki, nie zatrzymuj. I wiesz, i tutaj jest powiedziane, że złożywszy z siebie wszelki ciężar, tak? To są te złe myśli. To jest to, co nas chce zatrzymać. Biegnijmy wytrwale. Ale mamy wokół siebie obok świadków. To są ci, którzy nam kibicują. I oni widzą, wiesz, oni oceniają to, ten obok świadków, oni oceniają sprawiedliwie to, przez co my przechodzimy. To nie są subiektywne oceny. To nie są oceny w stylu, no i patrz, a chciał mieć iPhona, ale nie wytrzymał i kupił sobie Samsunga. To nie są oceny tamtych, bo tamci tam siedzą i to wszystko przeszli. Oni patrzą i mówią, jeden pies, Samsung czy iPhone. To nie ma żadnego znaczenia, chłopie, nie załamuj się, idziesz dalej. To nie są najważniejsze rzeczy w życiu, jedziesz dalej. Najważniejsze jest to, że się nie zatrzymujesz. Oni mają obiektywną ocenę. Przeżyli swoje życie, wycierpieli się. Dzisiaj patrzą z Bożej perspektywy. Widzą wszystko tak, jak Bóg widzi. I z tej perspektywy oceniają. I ich jedyna ocena jest taka, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, dasz radę. To się nie liczy, jak jesteś podrapany, jak jesteś brudny, jak uciapkany jesteś, to jest nieważne. Możesz, tylko zachowaj wytrwałość i biegnij do przodu. I patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie, o teraz, teraz moment na myślenie znowu, bo myślenie zawsze jest z tym, głęboko z tym związane. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Myślisz sobie, ludzie to mają inni, to mają życie po prostu. Ale stop, stop. Którzy ludzie? Kogo masz na myśli teraz? Mieszkańca Kalkuty w Indiach? Jakiegoś po prostu hunga bunga w Mozambiku? O kim w tym momencie myślałeś? Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali w duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Czyli to jest droga, która jest możliwa dla nas. Amen. Nie wiem, co Bóg mówi do was. Nie wiem, co mówi do mojej żony. Ja już kończę, bo po prostu nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś po prostu jestem wystrzelony. W ogóle się jakoś słabo orientuję dzisiaj, gdzie jestem. Nie wiem, co się dzieje. Czasami tak jest. Nie potępiam się za to. Naprawdę nie potępiam się. Próbuję się nie potępiać. Wiem, że to jest jakiś... Wiem, że Bóg mi to rozjaśni we właściwym czasie. Ale kiedykolwiek myślicie o dyscyplinie, o pójściu na szczyt, o drodze, o swoim rozwoju, to pamiętajcie, nigdy myślenie negatywne o sobie, myślenie w kategoriach po prostu, jakie to jest trudne, ile mnie czeka, jaki to magiel, nic nie doda nam do naszego życia. Nie jesteśmy w stanie wyruszyć z takiej negatywnego miejsca drogi. Moja żona mi opowiadała, że pewna nauczycielka się, co ona krzyczała? Na czole ci napisze, tak? Do naszego syna. Bo akurat wyszedł za ogrodzenie takiego przedszkolnego ogródka i później ona nie widziała, że Iza tam jest i ona wzięła Przemka, zawołała i mówi: Jezu, mam ci mówić, że masz nie wychodzić za ten płot. Długopisem ci na czole napiszę. I na Przemek tak stoi, taki po prostu. Czeka na autograf po prostu. Niebieska. To jest ciekawe, później z rozmawialiśmy, że to jest po prostu ciekawe. Oczywiście nauczyciele mają ciężkie życie i naprawdę błogosławimy ich. Nie chciała w końcu przecież przekuć nożem ręki mojemu dziecku, nie? To spoko. Długopis na czole, to się jeszcze nic by nie stało, tak? Ale spójrzmy, jakie jest ciekawe, że po prostu my innych motywujemy w taki sam sposób, w jaki nam się wydaje, że my jesteśmy motywowani. Czyli wiesz, dołem go, hejtem go, trolem go. I myślimy, że to zadziała. To nigdy nie zadziała. Bo to nie działa w naszym życiu. To nas nie podnosi wyżej. Na przykład bym dzisiaj powiedział: no i co, złodzieju? Myślisz, że Bóg ma dla ciebie jakieś błogosławieństwo? Masz wypalone już na plecach te wszystkie rzeczy, co ukradłeś. Widzą wszyscy, którzy idą za tobą. Czytają o twoich złodziejstwach. Wiesz, na początku to tak religijnie to działa na takiej zasadzie, że o, biorę się za siebie, ale to ci nie pozwoli dokończyć biegu. Bieg pozwoli ci dokończyć tylko ten, który przychodzi i mówi: dobrą dyscyplinę wybrałeś, bieg jest dobry, meta jest we właściwym miejscu, nie możesz, usiądź, odpocznij, ważne jest, żebyś dotarł, nie ścigasz się z innymi, nie rywalizujesz, ścigasz się sam z sobą, nie pokonujesz góry, pokonujesz siebie, nie pokonujesz brata, siostry, pokonujesz siebie. Nie każdy własny ciężar poniesie, a nie cudzy. I wtedy dopiero możesz po prostu zacząć iść i biec. Halleluja. Amen. Módlmy się. Powstańmy wszyscy. Panie Jezu, nie wszystko rozumiem i nie wszystko kumam, ale Ty rozumiesz i kumasz wszystko. Dlatego dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za to, że Twoje słowo może być prawdą w naszym życiu. I możemy iść za Tobą, być przez Ciebie przemieniani. I możemy naprawdę nabywać coraz więcej siły, dyscypliny w naszym życiu i możemy wydawać coraz więcej owocu dla Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, że nigdy nie ma takiego miejsca, w którym musielibyśmy zawrócić, żeby po raz kolejny przechodzić tą samą drogę. A nawet gdyby się tak stało, to przejdziemy tą samą drogę. Panie, ponieważ chcemy dojść do celu, którym Ty jesteś dla naszego życia. Panie, wywyższamy Cię i błogosławimy Cię za to, że Ty jesteś nad naszym życiem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas uzdrawiasz, przemieniasz, podnosisz i wywyższasz. Błogosławimy Ciebie, Królu. Błogosławimy Ciebie i oddajemy Ci chwałę. Amen.